Witam Państwa, Mateusz Lachowski, kanał Korespondent.pl, rozmowy o wojnie w Ukrainie. Dziś będziemy łączyć się z Donbasem, będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na froncie, ale zanim to się stanie, chciałem bardzo Państwu podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie to, co dodaję na tym kanale, za to, że subskrybujecie ten kanał i od razu zachęcam do subskrypcji. Każdą osobę, która teraz ogląda to nagranie, proszę o zasubskrybowanie kanału, dzięki temu będziecie widzieli nowe treści, które tutaj wrzucam, zwłaszcza, że naprawdę jest już Państwa trochę, tym bardziej do tego zachęcam. No ale najbardziej w tej chwili dziękuję jak zwykle moim patronom, dzięki tym patronom ten kanał powstaje, dzięki moim patronom ten kanał jest niezależny. Dzięki temu, że wspieracie działalność tego kanału, ten kanał w ogóle może działać. Mogę zatrudniać montażystę, mogę zatrudniać operatora, jeździć w różne miejsca, też nagrywać te rozmowy. Za to bardzo, bardzo dziękuję. I oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz przechodzimy do rozmowy i tak jak powiedziałem, łączymy się z Donbasem, i łączymy się z osobą, którą już widzowie tego kanału doskonale znają, z Damianem Dudą, z paramedykiem, medykiem pola walki, wolontariuszem, który w tej chwili jest w ukraińskich okopach. Cześć Damianie, jak samopoczucie?
Cześć Mateuszu, wszystko w porządku, dalej na ciebie czekamy z niecierpliwością.
No właśnie powiem ci, jak włączyłeś tą kamerę, to aż mnie ścisnęło, jak zobaczyłem ten kontrast, to no dawno tego... Dlatego tak nie czułem, żebym chętnie tam do Was pojechał. Dziwnie się czuję, będąc tutaj.
No, powiem Ci, mamy wyjątkowo ekskluzywną norę, dlatego że jak widzisz, za plecami jest obita złotkiem, więc jak uda się ją czymś ogrzać, w zależności od tego, czy to dzień, czy noc, to no w miarę możliwości trzyma ciepło. I bardzo ważna rzecz, ta folia, która tu jest dookoła, chroni przed dwoma rzeczami. Po pierwsze przed tym, że nie kapie tak bardzo na łeb, a po drugie szczury i myszy mają większy problem, żeby się dostać do środka, chociaż no jest ich tu pełno, jak to w okopach.
No tak, ale jak sobie w ogóle z tym radzicie, bo ja wiem, że masz, wiem, to zdradzę Państwu, że my dużo rozmawiamy z Damianem, też się nagrywamy, dopóki ja jestem w Polsce, tak na odległość do moich materiałów. Jak sobie radzicie z tymi szczurami? Bo to jest rzeczywiście jakiś duży problem, to nie tylko ty mi to mówisz.
Wiesz co, wszelkie łapki bardzo nie dają rady, bo szczury to bardzo inteligentne stworzenie. W grę nie wchodzą trutki, bo jak taki szczur zje taką trutkę i wlezie gdzieś tam za belkę, czy za folię, czy w norę, to zwyczajnie będzie śmierdział, jak zacznie się rozkładać. Jest taki termin kidnapping. My dokonaliśmy catnappingu i po prostu znaleźliśmy kota, którego obłaskawiliśmy odpowiednią ilością żarcia i wzięliśmy go w okopy. Ketamina się nazywa. Od czasu do czasu ketamina ukatrupi jakiegoś szczura. On wyjątkowo głośno kona i jest to sygnał dla pozostałych szczurów, by dać nam spokój na 3-4 dni jakoś, więc tak to się mniej więcej odbywa. A patrz, kto chce się nagrywać.
O. Powiedz mi, jak u Was? Jesteś tam już ponad 3 tygodnie, z tego co wiem, bo wielokrotnie rozmawialiśmy. Jak sytuacja tam na tym odcinku frontu, gdzie jesteście, jak się trzymacie też po takim czasie?
My jesteśmy gdzieś tam na odcinku Kreminna. Od 3 tygodni pracujemy, natomiast nigdy tak mocno tu się nie działo, odkąd moi ludzie też tu pracują, a jesteśmy tutaj na tym odcinku przy tych jednostkach, które tu pracują od około 3 miesięcy. Nigdy nie było tu tak gorąco. Generalnie wczoraj praktycznie całą dobę pracowaliśmy. Niestety nie wszyscy przeżyli, nie wszystkim udało się pomóc. Uciskałem z jednym lekarzem na zmianę pacjenta ponad godzinę. Miał takie dziury w głowie, niemalże mózg wyeksponowany na miejscu, że niestety zmarł. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Parę minut później mieliśmy kolejnych pacjentów i kolejnych pacjentów i kolejnych. Mieliśmy chłopaka 21 lat, który przeżył. Udało nam się go wywieźć ze strefy walk, ale no nie wiadomo, czy będzie... Nie wiadomo, czy nie będzie warzywem. był bardzo mocno uszkodzony neurologicznie. To wszystko są młode chłopaki. Albo młode chłopaki, bardzo, albo no starsi ludzie, którzy no powinni bawić wnuki, a nie walczyć tutaj w okopach. Wiesz, chłopaki z pierwszej linii trafiają do ziemianki, do nas. W ziemiance razem z lekarzami specjalistami robimy stabilizację ich tutaj. I to są ciężcy pacjenci, bo raz, że oni są ustabilizowani w tej ziemiance, skąd ich wynosimy, a dwa, my w takim stanie, w miarę możliwości, bądź pogarszającym się stanie, ale jednak żywych musimy dowieźć do szpitala, co też jest dla nas bardzo dużym wyzwaniem. Wczoraj mieliśmy pacjenta zaintubowanego, pacjenta, który miał odmę, był drenowany, no ledwo żywego dowieźliśmy go na miejsce. Od 2 dni można powiedzieć, że tutaj na naszym odcinku po prostu piekło się rozstąpiło.
Jak myślisz, z czego to wynika? Bo nawet sam teraz, jak byłem w Kijowie, no to widziałem, że nastroje się pogorszyły, chociaż życie wygląda w miarę normalnie, ale te informacje, które dostaję od ciebie i też nie tylko od ciebie, od swoich znajomych z różnych miejsc frontu, mówią o tym, że Rosjanie ruszyli. Może nie jakąś taką super potężną ofensywą, no ale nacierają, mają inicjatywę zdecydowanie i mają przewagę.
Oczywiście bardzo dobrze widać tutaj na miejscu. Mają inicjatywę na 3 bardzo istotnych polach. Po pierwsze, mają inicjatywę na lądzie, dlatego że no, mają niekończące się rezerwy ludzi. Po drugie, mają inicjatywę artyleryjską. A pomimo tego, że jest odpowiedź artyleryjska po stronie ukraińskiej, to ta intensywność ognia nie jest tak duża jak po stronie ukraińskiej. Rosjanie mogą sobie pozwolić na nielokalizowanie dokładnego celu, tylko oni po prostu pokrywają ogniem artylerii cały kwadrat. I trzecia bardzo ważna rzecz, mają Rosjanie przewagę w powietrzu. Jeżeli Rosjanie zidentyfikują istotny punkt oporu, jeżeli Rosjanie zidentyfikują istotne elementy do zniszczenia, to przylatują samoloty, zrzucają bomby lotnicze i wszystko w promieniu 200 metrów niemalże wyparowuje. 2 dni temu albo 3 dni temu już trochę mi się zaciera czas. Jakbyś mnie zapytał o dzień, tygodnie, nie odpowiedziałbym ci. Te parę dni temu bomba lotnicza spadła i tutaj medycy z naszego oddziału miały 8 ciał do zabrania po jednej bombie. Więc niestety ta przewaga w powietrzu bardzo mocno daje się nam tutaj odczuć na miejscu. My jako medycy jesteśmy bardzo mocno ograniczeni i bardzo często nie możemy wyjechać z poszkodowanym, bądź nasze działania zewnątrz, poza okopem, poza tą ziemianką są bardzo mocno ograniczone właśnie przez lotnictwo, które poluje na wszystko, na co polować może.
Jasne. Jasne. Ale w perspektywie tego, jak byłeś, nie wiem, jak byliśmy jeszcze razem na froncie, czy jak byłeś jeszcze latem, to masz takie poczucie, że jest gorzej, jeśli chodzi o to, co się dzieje.
Słuchaj, jest gorzej. Nie wiem, na ile jest gorzej, bo zaczyna brakować środków bojowych. Są jednostki, które są na pierwszej linii i one mi mówią, że karabiny maszynowe zdali, bo nie ma do nich amunicji, a generalnie zaczyna się problem z amunicją karabiny. I nie wiem, na ile to jest armijna biurokracja, która ogranicza możliwości jakby zapewnienia środków do walki i funkcjonowania, a na ile faktycznie już Ukraina zaczyna odczuwać brak wsparcia Zachodu. My pracujemy, nie podając szczegółów, z jednostką, która ma za sobą szlak Mariupolski, która broniła się w Azowstali. Część medyków, która z nami pracuje tutaj, to są medycy, którzy leczyli rannych w Azowstali, zostali wymienieni w wymianie jeńców i wrócili z powrotem do służby. I są to ludzie o ogromnej wiedzy, więc służba medyczna, ale nie tylko służba medyczna, jest tu zorganizowana na bardzo wysokim poziomie. W pobliżu i które funkcjonują obok nas, przywożą nam z punktem stabilizacyjnym, musieliby takiego rannego bardzo często samochodami bez tlenu, bez możliwości stabilizacji poszkodowanego, bez możliwości monitorowania poszkodowanego, musieliby go wieźć ponad 1,5 godziny, więc żywego by go na pewno nie dowieźli. I tutaj mają szczęście, że po prostu ta jednostka, z którą my pracujemy, że ona tutaj jest. I widzisz, i tutaj widać ogromną dysproporcję między jedną jednostką a drugą jednostką. Ogromną dysproporcję w ilości środków bojowych, zabezpieczenia medycznego. To też jest problem.
No ale to też pytanie, na ile to jest na tej zasadzie trochę, że jednak jesteście z elitarną jednostką w tej chwili, bo to, co słyszę od trochę mniej elitarnych jednostek, no to wygląda jeszcze gorzej, jakby tak można by było to określić. Nie? Jakby to...
Wiesz,
No nie, na razie
ja mam.
mówił, bo przede wszystkim chcę posłuchać tego, co ty masz do powiedzenia, jak to wygląda właśnie tam, gdzieś pod Kreminną, czy gdzieś tam w innym miejscu, powiedzmy, że to jest gdzieś tam kierunek Kreminnej, bo to możemy powiedzieć. Natomiast no, sam dostaję takie informacje, że jest gorzej. To zastanawiam się, z czego to wynika. Czy to jest rzeczywiście tylko kwestia tego, że sprzęt z Ameryki czy sprzęt ze Stanów Zjednoczonych nie płynie już strumieniem, tylko albo kroplówką, ale jednak płynął, teraz już nie płynie w ogóle, czy to chodzi o coś innego, coś więcej?
Słuchaj, kolejna rzecz, zasoby ludzkie. Zasoby ludzkie się kończą. I nie mogę podawać detali, ale zdarza się, że tutaj chłopcy na pierwszej linii muszą przebywać dłużej niż tydzień, czasami 2 tygodnie. Wyobraź sobie, że w wahających się temperaturach od błota po kolana poprzez mróz, ale to okropny mróz, bez możliwości ogrzewania się pod ciągłym strzałem, jesteś przez 2 tygodnie. Z ograniczoną możliwością jedzenia. Ci chłopcy, których znosimy do ziemianki, do stabilizacji, jak dobieramy się do ich ciała, to oni mają na sobie, wiesz, po 4-5 warstw ocieplaczy, po 4-5 warstw termobielizny, gdzie przy dwóch, jeżeli człowiek chodzi, już się zaczyna pocić, więc wyobraź sobie, jakie to są warunki. I tak naprawdę, jak funkcjonujesz w takich warunkach, jak żyjesz w takich warunkach, to dzień przeżywasz za miesiąc. Organizm się eksploatuje, nie się eksploatujesz, bo to są bardzo ciężkie warunki, bardzo ciężkie obrazki. Jedna medyczka bojowa, która przywiozła nam swojego poszkodowanego, któremu nie udało się pomóc, następnego dnia już jej nie było i myślimy, że chyba raczej jej nie będzie dalej na pierwszej linii, widząc jej reakcję po tym, jak temu chłopakowi nie udało się pomóc. Ludzka psychika nie jest z gumy. Ludzie nie są z gumy. Oddziały nie są z gumy. Powoli zaczynają się kończyć zasoby ludzkie po prostu. I tutaj jest pytanie, co zrobi Ukraina, by po pierwsze umiejętnie sięgnąć po zasoby ludzkie, po drugie sięgnąć po zasoby ludzkie, które będą, jakkolwiek to zabrzmi, w pełni kaloryczne i podatne na to, by umiejętnie bronić swojego kraju, bo jest takie stare powiedzenie, że z niewolnika nie ma pracownika, prawda? Jeżeli ktoś na siłę zostanie wrzucony w okopy, jego wola walki nie będzie wystarczające, by skutecznie no, bronić pozycji, bronić swojej ziemi.
No ale wiesz, no to jest właśnie ten problem, że chyba no, nie zdradzimy tajemnicy, kiedy powiemy, że już nie ma ochotników. To znaczy już teraz idą ci, którzy zostali zmobilizowani i są zmuszeni do tego, żeby iść do wojska. I chyba każdy sobie w Ukrainie z tego zdaje powoli sprawę. Każdy, kto śledzi ten konflikt, kto jeździ tam albo kto jest na miejscu na stałe, to też to widzi. A z drugiej strony, tak jak mówię, no 2 dni temu w Kijowie widziałem pełne ulice jakby Ukraińców młodych i może nie pełne młodych, ale no po prostu wielu mężczyzn, którzy są w takim wieku poborowym, ale na razie nie służą. Też my tutaj w Polsce obserwujemy ulice pełne takich osób. Ewidentnie te osoby nie chcą na razie walczyć i raczej nic nie zapowiada tego, że to się zmieni. No to jakie jest rozwiązanie na ten problem? No, wiesz, albo musi je kraj zmusić do tego, żeby walczyły, no albo po prostu trzeba się pogodzić z tym, że tych ludzi nie będzie na froncie. No chyba trzeciej opcji chyba nie ma.
Wiesz co, takim drastycznym momentem, kiedy ja zauważyłem, że coraz mniej chętnych było zgłaszających się do jednostek, to był Bachmut. Bachmut, maszynka do mięsa, klęska obrony Bachmutu sprawiła, że ludzie zaczęli sobie zadawać pytanie, czy ja chcę być zmobilizowany i czy ja chcę walczyć za symbol. Forteca Bachmut płonie, jest ostrzeliwana, ale miasto broni się dalej. A my ratujemy życie ukraińskich żołnierzy na pierwszej linii. Wszędzie był pokazywany bardziej jako symbol. Później mieliśmy do czynienia i to kontrofensywą, która okazała się fiaskiem. Ta kontrofensywa zbyt dużo nie zdziałała, ta kontrofensywa zbyt dużo nie odebrała. Nas niestety były przypadki bardzo dużej ilości mięsnych szturmów w trakcie tej ofensywy, gdzie dowództwo po prostu naciskało na żołnierzy, by ci szli do przodu, po to, by móc Zachodowi pokazać, że patrzcie, jest efekt tego, że przekazaliście nam broń, obiecywaliśmy efekt, jest efekt. A efektu nie było. Byli chłopcy, którzy szli na rzeź, na bardzo dobrze przygotowane linie obrony rosyjskie. Mają stanowiska umocnione broni wsparcia, bardzo dobrze kooperują z artylerią, mieli czas zresztą na przygotowanie. Więc Ukraińcy, młodzi ludzie widzą realia, znają realia i jeżeli ktoś nie ma naprawdę bardzo mocnej motywacji patriotycznej pójść walczyć, no to jakby logika będzie nakazywała im, by tego nie robili. Chociaż w naszym przypadku jesteśmy Polakami, mamy nasze domy całkowicie w innym miejscu. Jesteśmy tutaj wolontarystycznie i jeżeli coś nam się stanie, to generalnie no, jakby nikt nam nie pomoże. Tutaj też logika nakazuje zostać w Warszawie w swoim ciepłym mieszkaniu, a mimo to jesteśmy tutaj, więc wszystko rozbija się o motywację. I próbują w jakiś sposób wzbudzić ducha patriotycznego tych. I wydaje mi się to jedynym środkiem do tego, by tego młodego człowieka pozyskać. Po prostu agitacją, prezentacją i odwołaniem się do ich patriotycznych uczuć. Dlatego, że łapanki, jak historia pokazuje, chociażby nasza polska historia, łapanki nigdy nie przyniosły jakby wymiernego efektu w formowaniu w pełni zdolnych do walki jednostek.
Z jednej strony tak, nawet też słyszałem jakieś rzeczy na ten temat, że ostatnio po prostu to morale się w niektórych miejscach na froncie na tyle pogorszyło, że wiesz, że tam doszło do jakiejś sytuacji, gdzie ewidentnie widać, że te osoby nie powinny trafić na front. Ale z drugiej strony jest, wiesz, też taka kwestia, że ja sam się zastanawiam, sam jak jeździłem wiele razy, słyszałem od Ukraińców, że no dobrze, ale ty nie jesteś z Polski, co tutaj robisz, po co tutaj przyjechałeś? Tylko ja zawsze z tyłu głowy miałem coś takiego, że ja jadę, nie wiem, do nich na tydzień, dwa, trzy, wiesz o co chodzi. A tutaj jest coś takiego, że oni jednak tam siedzą non-stop na tym froncie i zupełnie inaczej się myśl jedzie gdzieś albo idzie gdzieś, tym, że masz jakąś cezurę, kiedy możesz wrócić, a zupełnie inaczej jak mój przyjaciel, zresztą operator kiedyś, z którym jeździłem w Polsacie, którego miałeś okazję poznać, no jest teraz na froncie już no, bez przerwy, chyba z taką przerwą tygodniową, ponad rok. Wiesz, to jest jakby, no tam były może jeszcze przerwy pomiędzy jakieś właśnie takie, ale góra dwutygodniowe, ale ogólnie no to parę miesięcy bez przerwy w jednym miejscu, w okopie, pod stałym ostrzałem. Jedyne co to zjazd na drugą, trzecią pozycję, gdzie też się ciągle gdzieś dzieje w tle. Ja mam wrażenie, że po czymś takim to ja po miesiącu właśnie gdzieś miałem takie, że coś mi się zmienia w głowie, nie? Jakby w takim miejscu. Domyślam się, że też możesz mieć podobnie, więc się zastanawiam, jak ludzie widzą ten bezsens i z tą beznadzieję, czy oni jakby naprawdę będą chcieli iść. No a co wtedy? Co jeżeli nie będą? Co w ogóle zrobić? Bo dla mnie najbardziej fascynujące jest to, że wiesz, że Rosja nie ma tego problemu, że oni cały czas mają dopływ tych żołnierzy, że w tamtym roku to było 780 tysięcy. To jest straszna perspektywa.
Wiesz co, to siada na banie, to oczywiście, że siada na banie. My mamy ten komfort, że my po paru dobach pracy możemy zjechać na chwilę na tył. Po pierwsze, żeby uzupełnić środki, naprawić samochody, które psują się niesamowicie. My pracujemy tutaj wolontarystycznie, całkowicie bezpłatnie, za to zbierzemy i 90% tych środków leci na naprawę samochodów, które w tych warunkach po prostu się rozlatują. I tak naprawdę ten czas na odpoczynek poświęcamy na to, by się przygotować do kolejnej rotacji. Przyjeżdżamy tutaj, no wiesz, siedzimy w norze 2 na 2. Też na małej powierzchni i nam to siada na banie, pomimo tego, że ten ostrzał artyleryjski u nas nie jest tak intensywny jak u chłopaków na pierwszej linii i oni tam nie mają możliwości rotacji, tak jak my, po prostu muszą wystać do końca. Więc tak, jak najbardziej to siada na banie i będzie siadało na banie. Wiesz, albo. Ukraina w tym momencie walczy po prostu o swoją niepodległość. Nagina się trochę jak taka gałązka, co nie? W pewnym momencie oczywiście, jak ta nagałązka będzie zbyt bardzo nagięta, to ona pęknie, nie można jej zbyt bardzo naginać. No ale tutaj działamy w trybie przetrwania po prostu. Jakby jest na pewno wiele zjawisk patologicznych, takich jak korupcja w armii, taka jak wykupywanie się, taka jak no wiele, wiele, bo wojna generalnie nie jest niczym dobrym. Wojna rodzi patologię po jednej stronie i po drugiej stronie. Mamy różne odcienie szarości, one też są na pewno po stronie ukraińskiej. Ukraina w wojnie obronnej, w wojnie sprawiedliwej walczy po prostu o swoje przetrwanie. Co do tego morale, tutaj jest bardzo duża, istotna rola dowódców batalionów, dowódców rot, dowódców pododdziałów, bo oni dbają o swoich żołnierzy, bo wiesz, nawet jeżeli, tak jak ta jednostka, z którą my pracujemy, nawet jeżeli chłopcy idą na bój, ciężki bój, to wiedzą, że za plecami mają wsparcie, za plecami mają wóz opancerzony, który czeka tylko i wyłącznie na to, by przyjechać po nich, jeżeli będą ranni. I że są medycy, którzy w razie czego szybko się nimi zajmą, i że jest artyleria, która w razie czego ich wesprze. I w ten sposób budujesz morale, w ten sposób chłopcy są w stanie pójść na śmierć, wiedząc, że mają za plecami potężne wsparcie. Są jednostki, w których tego nie ma.
No
I pomimo ogólnej złej sytuacji, tam jest jeszcze gorzej. Więc tutaj w utrzymaniu morale bardzo, bardzo duża rola dowódców jednostek.
to na pewno, no ale też wydaje mi się, że to jest przede wszystkim też jakaś kwestia całego państwa, prawda? Bo ty powiedziałeś o czymś bardzo ważnym. Powiedziałeś o tym, że coś się zmieniło po Bachmucie. Ja będąc w Ukrainie to też obserwowałem, widziałem, że coś się zmieniło po Bachmucie. Teraz jak mam trochę większy dystans, bo od kilku miesięcy, od ponad 3 miesięcy jestem w Polsce, to widzę po prostu, że tym bardziej jak rozmawiam z kimś, to też mam wrażenie, że coś się zmieniło po Bachmucie. Jakby coś ten Bachmut jednak zmienił w podejściu tych żołnierzy do tego, w ogóle do walki. A potem właśnie tak jak powiedziałeś, była jeszcze kontrofensywa, która też nie miała... No, nie, najlepszej prasy wśród żołnierzy, mam takie wrażenie. I
Słuchaj,
co w...
do Bachmutu było bardzo dużo, no nie powiem propagandy, ale bardzo dużo takiego pozytywnego PR-u w Zbrojnych Siłach Ukrainy, wiele symboli. Wiesz, mieliśmy piosenkę o Bayraktarach, mieliśmy psa patrona, mieliśmy Czarnobajówkę. No jakby wiele, wiele, wiele rzeczy, które w jakiś sposób to morale podtrzymywało i w jakiś sposób kompensowało, nawet jeżeli gdzieś tam były jakieś potknięcia czy klęski, to, że coś tam w tym momencie zauważ, motywujących, za dużo zwycięstw nie ma. Jeżeli już, to próbuje się naganiać młodych ludzi martyrologią, mówiąc o tym, co się stało, kto zginął, gdzie zginął i w jakiś sposób karmiąc no, nienawiść do wroga. Ale wierzę, że no, to też no, nie jest zbyt kaloryczne paliwo. To nie podniesie uczuć patriotycznych. Jakoś na dłuższy czas. No, pojawi się złość i nienawiść, ale te bardzo intensywne emocje i uczucia, jak złość czy nienawiść, mogą szybko.
Minąć.
Nie będzie tego czynnika motywującego.
Jasne, jasne. Powiem ci, że zdaję sobie teraz sprawę, jak słucham ciebie, że no nie mówimy wesołych rzeczy. Więc teraz moje pytanie do ciebie, to co przed nami? Bo o ile na razie wszystko jeszcze wygląda względnie dobrze, to z tego co mówisz, perspektywa nie jest za dobra. To co ja obserwuję z dystansu, to jak mówię teraz i co słyszę, też nie wygląda za dobrze.
Nie chcę być złym prorokiem, natomiast no, obawiam się razem z ludźmi, z którymi pracuję i z ludźmi, z którymi tutaj rozmawiam, że to nie idzie w dobrą stronę. Jeżeli coś się nie zmieni, jeżeli nie będzie jakiegoś czynnika, który podniesie morale na tyle mocno, że po prostu ilość czynnika ludzkiego walczącego na froncie zostanie zwiększona, to może być problem. No i wiesz, no, kolejna rzecz, bo mówimy tutaj o ludziach, co nie? Ale jeżeli nie będziemy mieli amunicji, środków bojowych, jeżeli nie będzie obrony przeciwlotniczej i finalnie, jeżeli Ukraina nie odbuduje swojego lotnictwa, no to nawet jak tych ludzi mielibyśmy całe mnóstwo, no to oni pójdą do walki z czym? Z kamieniami, z pałkami. Więc jakby to jest kolejny bardzo ważny i istotny element. Jeżeli nie zostanie liczone na ilość żołnierzy, i jeżeli ci żołnierze nie zostaną wyposażeni po prostu w odpowiednią ilość środków bojowych, amunicji, środków eksplozywnych, to nie będzie dobrze.
No wszyscy mówią o tym, że brakuje artylerii. Ty jeszcze mówisz o tym, że brakuje amunicji strzeleckiej. To są dla mnie jakieś informacje bardzo, bardzo niepokojące. To jest, no, tak się nie da prowadzić wojny. No i co wtedy?
Wiesz, to może wynikać ze złej logistyki. Jakby ja patrzę tutaj z poziomu taktycznego, nie patrzę na to z poziomu sztabów. Ale jeżeli w jednej jednostce żołnierka opowiada mi, że wolontariusze, którzy ściągają z pierwszej linii ciała poległych ukraińskich żołnierzy, by oddać je swoich rodzinom, ściągają też zdobytczą rosyjską amunicję, która jest przekazywana do jej jednostki, bo tam są braki. No to zastanawiasz się, jak to możliwe, że w ten sposób łata się system, prawda? Ja mam to szczęście, że ja pracuję z jednostką teraz, która no naprawdę stoi dobrze pod kątem, pomimo tego, że jest już bardzo mocno zmęczona i ludzie bardzo mocno wyeksploatowani, to dalej stoi bardzo mocno pod względem organizacyjnym, logistycznym, czym kompensuje sobie jakieś tam braki, chociażby w środkach bojowych. Ale wiem, że nie jest tak wszędzie.
Jasne. Nie wiem, po prostu powiem ci, nie wiem, co powiedzieć. No, chciałbym powiedzieć coś pozytywnego. Chciałbym powiedzieć, nie wiem, że będzie lepiej, ale nie wiem, ale nie ma pakietu ustanowionego ze Stanów Zjednoczonych dalej. Słyszymy o tym, że Trump może wybory wygrać i zastanawiam się, jakby wiesz, co będzie dalej.
Wiesz
Co
co,
będzie
ja
dalej?
byłem nie tak dawno, bo przed świętami w Stanach Zjednoczonych, tam próbowaliśmy pozyskać potencjalnych sponsorów, patronów, nawiązać współpracę szkoleniową też. I generalnie oni nie są zainteresowani już wojną na Ukrainie. Jeżeli już gdzieś tam jakaś współpraca następowała, to albo wśród ludzi, którzy naprawdę mocno cenią sobie wolność i odpalali się na słowo freedom, albo przez ludzi, którzy po prostu mają jakieś związki z Ukrainą i dlatego jakby czują się zobowiązani, by jej pomagać. Tam życie toczy się po prostu już trochę swoim torem. A no nie ukrywajmy, bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, bez wyraźnego zaakcentowania chęci pomocy Ukrainie przez Stany Zjednoczone, pozostałe kraje sojuszu nie będą zainteresowane, bądź nie będą zobowiązane może intensywną pomocą walczącej Ukrainie.
Jasne, jasne. To co wtedy? Negocjacje? Myślisz, że chłopcy, którzy są z tobą z oddziału, który kojarzę, byliby gotowi na to, żeby doszło do jakichś negocjacji? No chyba nie.
Myślę, że chłopcy, którzy są tutaj ze mną, nie będą negocjować. Realnie mogą negocjować dla rządu, który będzie chciał z Rosjanami negocjować, możliwość poddania się do dymisji w przeciągu 12 godzin i to wszystko. Ale oni dalej gdzieś tam w głębi siebie mają żal do rządu za to, że doszło do okrążenia Mariupola, że nie było wsparcia, jak doszło do tego, że południe Ukrainy zostało rozminowane inwazją, czemu nikt za to nie odpowiedział. Więc można powiedzieć, że ich zaufanie do rządu już zostało w jakiś sposób nadpłute. Natomiast jeżeli ktoś chciałby negocjować z Rosjanami w jakikolwiek sposób, to spłułoby się to jakby całkowicie i doszłoby, doszłoby do bardzo niefajnego scenariusza. Doszłoby po prostu do pewnego rozłamu, tak mi się wydaje.
Wiesz, to są pytania, które mam wrażenie sobie zadają żołnierze ukraińscy, tacy zaangażowani od samego początku. To są rzeczy, które cały czas wracają. Ciekawe, czy kiedykolwiek odpowiedzi zostaną znalezione na te pytania. Myślę, że dopiero po wojnie ktoś się za to weźmie. Tak przynajmniej to jest tłumaczone, przesuwane na później. Tylko to, co mówisz, to, co ja sam też słyszę, to, co widziałem ostatnio, co wcześniej, pokazuje, że mamy w tej chwili jakiś taki duopol, to znaczy jakieś dwa kraje ukraińskie. To jest jeden, który chce walczyć, chce się bronić, chce do końca wytrwać w tej walce, chce walczyć do końca o swoje granice. No i jest drugi, nie wiem, który jest większy w tej chwili, który chciałby już zakończenia wojny. To są ludzie, którzy by chcieli za wszelką cenę, żeby ten pokój przyszedł, którzy nie chcą walczyć za swój kraj, którzy często ze swojego kraju uciekają. I tutaj nie krytykuję, po prostu mówię, że tak jest, bo tak jest. I jak to ze sobą pogodzić? Teraz jakby mam wrażenie też, że rząd ukraiński chce jakby, żeby obie te strony go popierały. No a chyba nie ma, jakby tutaj nie ma punktu stycznego, tak mi się wydaje. To znaczy, bo jedni chcą pokoju za wszelką cenę, a drudzy chcą zwycięstwa za wszelką cenę.
Wiesz, to trochę tak jak bardzo często gdzieś tam się używa takiego powiedzenia, że mam w sobie dwa wilki, co nie? Jeden chce walczyć, a drugi szuka jakby ciepłej michy i obroży. Tak trochę jest. Jeden z moich kolegów, nasz wspólny kolega, teraz dowódca oddziału Karpackiej Siczy, wtedy, kiedy był kryzys zbożowy, dzwoni do mnie i mówi: bracie, powiedz mi, o co tu w tym wszystkim chodzi. Ja mu powiedział: zaraz, ja ci powiem, jak to wygląda z naszej polskiej strony, a ty mi powiedz, jak to wygląda z waszej ukraińskiej strony. Bo ja też nie wiem w całości, o co w tym wszystkim chodzi. Ja oczywiście powiedziałem, na czym polegała gra. Są wodzowie plemion, którymi są poszczególni politycy, poszczególni decydenci, poszczególni dowódcy i tak dalej. I w zależności od tego, jaki interes ma poszczególny wódz plemienia, tak zachowują się jego wojowie, jego współplemienni. I widać tutaj rozjeżdżające się interesy niektórych decydentów w Ukrainie. Prezydenta z głównodowodzącym, i tak dalej, i tak dalej. To mocno możliwe, że już teraz zaczynają walczyć tu o władzę, bądź to, co pozostanie z tej władzy, różne grupy interesów. Tylko Moskwa na pewno ma z tego radość i wydaje mi się, że większość z tych działań może być jakoś bardzo mocno podprogowo inspirowane, by po prostu Ukrainę osłabić. Zwróćmy uwagę na to, że te większe sukcesy, jakie Ukraina miała, skuteczną obronę i skuteczne kontrataki, wiązały się z totalną jedność, jeżeli chodzi o kwestie dowodzenia, o kwestie kierowania obroną, czy generalnie obroną totalną Ukrainy, powszechnym wysiłkiem wojennym. Teraz dochodzi do niepokojących pęknięć i żołnierze jakby obserwują to wszystko z frontu, co się dzieje. Część z nich się opowiada za jedną albo za drugą stroną, a część z nich łapie się za głowę i mówi, że jak to jest, że oni ryzykują swoje życie, oddają swoje życie, podczas kiedy gdzieś tam w Kijowie odbywa się Gra o tron, gra o stołki.
No właśnie, a we Lwowie odbywa się już całkowicie normalne życie. Czy gdzieś jeszcze bardziej, gdzieś na zachodzie Ukrainy. To jest zastanawiające. Ja właśnie mam takie poczucie, że to musi być jakiś totalny problem, taki, wiesz, nawet trudno mi to opisać, taki mentalny. Ja nie wiedziałem, jak czasami rozmawiałem z kolegami i mnie pytali, jak jechałem na front, co ja myślę o tym, co się dzieje we Lwowie na przykład, albo jak wygląda zachód Ukrainy, jak oni byli już tam jakoś długo, długo na froncie, albo wracali stamtąd i się wściekali. To ja nie wiedziałem do końca, wiesz, co im powiedzieć w takiej sytuacji. I nie wiem, po prostu, wiesz, jakby to wszystko, co mówimy, wydaje mi się, że to ludzie mi czasami piszą, że w ostatnich rozmowach, jak mówię o Ukrainie, to jestem strasznie pesymistycznie nastawiony. Tylko, że no, w tym, co ty mówisz, w tym, co ja słyszę, też, jakby nie tylko od ciebie, no, trudno znaleźć optymizm, wiesz.
Mateusz, zanim ktoś nas nazwie ruskimi onucami, zaraz ktoś mnie, zanim ktoś mnie obrzuci błotem, zwracam uwagę na miejsce, w którym jestem. Jestem w ukraińskich okopach. Ja w nich będę do momentu, dopóki będzie choć jeden ukraiński żołnierz walczył o Ukrainę, któremu trzeba będzie. Ja tu będę. Natomiast no nie możemy udawać, że jest wszystko w porządku, bo zaklinając w ten sposób rzeczywistość, zrobimy przede wszystkim krzywdę sobie, tak? Jakby wierząc w coś, czego nie ma, i dokonując projekcji. A po drugie, no my jakby, jeżeli nie będzie głosu nas, czy głosu ludzi, takich, którzy widzą, co się dzieje i widzą te pęknięcia i nie będą apelowały o to, żeby coś się zmieniło, to się nic nie zmieni. To tak jak w kwestii korupcji. Kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych, widać, że Amerykanie są bardzo mocno uczuleni na kwestię korupcji. Bardzo mocno. Oni
Dobra.
nawet, jeżeli my prosiliśmy o jakieś środki finansowe, wsparcie czy coś takiego, barter jak najbardziej, pieniądze. Już tak nie bardzo, pomimo tego, że no my jesteśmy fundacją zarejestrowaną, rozliczamy się i tak dalej. Polska jest blisko Ukrainy, a na Ukrainie jest duża korupcja, jakby wiesz, no gra w skojarzenia, co nie?
No tak.
I już jakieś 7 miesięcy temu Stany Zjednoczone. No, około pół roku temu Stany Zjednoczone postawiły Ukrainie ultimatum, bo Ukraina zaczęła coś robić z kwestią korupcji, a tu nowe skandale wybuchają. Okazuje się, że osoby, które miały milionowe kontrakty dla armii ukraińskiej i osoby, które defraudowały pieniądze, mają dalej podpisane kontrakty i pomimo tego, że te osoby mają prawie wyroki, czy armia potwierdziła, że faktycznie doszło do defraudacji, to jednocześnie mówi, że ale prawnie są podpisane kontrakty, które nie mogą być rozerwane, bo tamten kontrakt to była defraudacja, ale ten kontrakt jest przeprowadzony prawidłowo, prawda? No to wiesz, jeżeli jakby tutaj będzie się stosowało półśrodki, jeżeli definitywnie nie będzie się ucinało patologii, no to nie będzie dobrze.
Wiesz, znajomi Ukraińcy mi mówią, że okej, ale to dlatego o tym teraz słychać, o tych aferach korupcyjnych, bo wzięliśmy się za to, więc skoro słychać, to znaczy, że z tym walczymy. No dobra, no ale fakt jest faktem, że tego jest dużo i to jest duży problem, też się o tym mówi. A propos tego, co ty powiedziałeś, że rwie mnie do was no i myślę, że się niedługo spotkamy, myślę, że za miesiąc najdalej, natomiast mam też takie poczucie, że dystans też daje jakiś taki plus na takiej zasadzie, że rzeczywiście jak kleisz sobie to wszystko w głowie, to niestety ta korupcja jest czymś, co tam widać. W sensie, wiesz, może jak jeszcze byłem na miejscu, to zauważałem to, ale nie widziałem jakby. Teraz jak zbieram pewne rzeczy w głowie, no to na początku tego nie było w ogóle widać. Te pierwsze pół roku wojny nie było tego czuć. Ale te ostatnie miesiące to rzeczywiście, ja nie wiem, może to też było już wcześniej, a może jest tak, jak mi się ostatnio wydawało, jak byłem w Kijowie, że już po prostu. W Ukrainie też ludzie zapomnieli, że ta wojna może pójść dalej. Wiesz, tak jak tu w Polsce, nikt już nie myśli o tym, że ta wojna może gdzieś się dalej przesunąć. Ta wojna znowu jest w Donbasie, wiesz o co chodzi? Ona znowu powoli idzie w zapomnienie. I teraz Myślę, że nikt się z tego bardziej nie cieszy niż Rosjanie, ale mam czasami wrażenie, że na zachodzie Ukrainy ludzie zapomnieli, że ta wojna może przyjść dalej. Że pamiętam na początku, przez pierwsze 2 miesiące, na blokpostach stali mężczyźni ze strzelbami, bo szli po prostu wszyscy, żeby chociaż na tym blokpoście postać, żeby sprawdzić, czy dywersantów nie ma. A teraz w ogóle, wiesz, do 22 jest impreza gdzieś. To zastanawia, nie? Czy
no,
to nie
są
jest tak,
takie,
że...
no, są takie patologie. No, z nami pracują dziewczyny, które rzuciły swoją pracę w Polsce i przyjechały bronić swojego kraju, a ich faceci, byli faceci, dalej mieszkają i nie czują się zobowiązani do powrotu. Nasza wspólna koleżanka, dziennikarka ukraińska, bardzo drobniutka dziewczyna, myśli o tym, żeby w Polsce rzucić robotę i przyjechać, zaciągnąć się do jednej z brygad sztormowych, a jej koledzy, którzy bardzo często przedostali się do Polski nielegalnie, nie wyobrażają sobie powrotu do Ukrainy, po pierwsze, żeby nie walczyć, po drugie, żeby no, uniknąć odpowiedzialności. Więc tak, w tym przypadku świat tutaj stanął na głowie. No ale chłopcy tutaj mówią wielokrotnie, że przyjdzie taki czas, że każdy zostanie rozliczony, tak wiesz, trochę starotestamentowo, prawda? Że każdy stanie przed sądem najwyższym. No i tutaj bardzo istotna kwestia, czy będzie miał kto sąd. Ten najlepszy materiał w tym momencie, czy to nie jest strzelanie diamentami i brylantami, prawda? Czy nie okaże się, że
Jest.
Gdy ta wojna, niezależnie od tego, jak się skończy, z jakim skutkiem, to czy później ten element, który uciekał, ten najmniej patriotyczny, uchylał się przed wojną, czy nie wróci po prostu z walizkami pełnymi pieniędzy, nie zacznie no, rozdawać kart w Ukrainie. To byłoby bardzo niedobre.
Tak, to byłoby bardzo niedobre, a jest spora szansa, że tak się może wydarzyć. Ale jeszcze chciałem cię też zapytać właśnie o taką jakby takie spojrzenie teraz z frontu. Czy ty widzisz, że są źli żołnierze na tych gości, którzy pouciekali? Oni o tym mówią? Bo jak ja tam jeździłem jeszcze 3 miesiące temu, to mówili. Więc nie wiem, czy to już trochę się rozmyło, czy jednak dalej jest takie podejście jakiegoś żalu do tych ludzi.
Możesz walczyć, walcz. Nie możesz walczyć, pomagaj.
No
Nie
właśnie.
pomagasz, tutaj możesz, to się nie wpierdalaj. Jakby na tej zasadzie, to znaczy każdy jest na froncie, jakimś froncie. Każdy w jakiś sposób pomaga, każdy w jakiś sposób wspiera. Mam kolegę wolontariusza, który jego stan zdrowia no jest na tyle słaby, że nie byłoby z niego żadnego pożytku w okopach, ale od 10 lat zajmuje się opieką nad dziećmi poległych żołnierzy i nad ich wdowami, plus jest bardzo prężnym wolontariuszem, prawda? Więc myślę, że nawet jeżeli ktoś nie walczy, ale pozyskuje w jakiś sposób środki finansowe, to mentalności tych żołnierzy to jest gość, który będzie mógł normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Osoby, które no, uciekły za granicę i w jakiś sposób nie wolą chęcią większej pomocy czy aktywności, żeby pomagać, myślę, że będą w jakiś sposób napiętnowane w społeczeństwie, inaczej, w środowiskach bardziej patriotycznych. Ostatnio hitem było zdjęcie jednej z ukraińskich super gwiazd porno, która zrobiła sobie zdjęcie z innym łysem niemalże jak ja, chyba nawet bardziej, też aktorem porno, w koszulce ukraińskiej, czy że z herbem Ukrainy. Wywołało to naprawdę bardzo wiele śmiechu i latało po memach, ale wiesz, aż ta aktorka porno bardzo wiele ze swoich dochodów
wykazuje na siły zbrojne.
Dokładnie. I ona nawet na swoich oficjalnych profilach, gdzie no, w jakiś sposób marketingowo sprzedaje swoje ciało i to, co robi, ma napisane jakby u góry nad tym wszystkim, wiesz, no, sława Ukrainie i support Ukraine. I w mentalności tych chłopców ta aktorka porno jakby ma większe jaja i jest bardziej pożyteczna niż no, ci wszyscy zdrowi chłopcy, którzy uchylają się, uciekają od służby. Ukraina w tym momencie jest jednym wielkim frontem oporu. I istotne jest, by po pierwsze byli ludzie na pierwszej linii frontu, ale po drugie, żeby za ich plecami byli ludzie, którzy będą
Którzy
zapewniali
wspierają.
środki do i będą, i będą wspierać. Jeżeli nie będzie obrony totalnej, i to też jest informacja jakby bardzo istotna dla naszych elit, dla naszych rządzących. Jeżeli Ukraina cały czas nie będzie taką obroną totalną, państwo nie będzie stosowało obrony totalnej, to nie będzie dobrze. Kolejny taki dość bardzo istotny element i element, który tutaj bardzo mocno niepokoi społeczeństwo ukraińskie, to jest zaostrzenie dostępu do broni palnej. Z chwilą, kiedy Rosjanie szli na Kijów, wręcz były ułatwione możliwości pozyskania broni palnej, zakupu broni palnej. Natomiast teraz jest projekt ustawy, który zaostrza możliwość posiadania broni palnej, podnosi wiek i możesz pójść walczyć, mając 18 lat i ginąć za Ukrainę. Możesz mieć broń służbową, ale musisz mieć wiele więcej lat, by móc mieć broń prywatną jako cywil, czy jakby poza armią. I wiele takich głupich przepisów, których Ukraińcy nie rozumieją. Tak jak wcześniej było wszystkie ręce na pokład, tutaj powoli rąk zaczyna ubywać.
No tak, to jest zastanawiające. Niektóre rzeczy są zastanawiające, ale cieszy mnie, że jakiś pozytywny element się pojawił w naszej rozmowie. Mamy takie oderwanie trochę Kijowa od tego, co się dzieje, czy w sensie rządu, trochę od tego, co się dzieje. Może nie całego rządu, może nie prezydenta Zełenskiego, który tam jeździ, ale może części deputowanych, może części właśnie polityków ukraińskich, od tego, co się dzieje na froncie. Z tego,
Wiesz co,
co mówisz.
dzisiaj rozmawiałem z lekarzami ukraińskimi, którzy pracują tutaj razem z nami, z którymi my pracujemy tutaj w ziemiance stabilizacyjnej. I oni coś tam mówili o papierach, o pewnych problemach prawnych. I ja ich trochę zdziwiony. Biuro to nie jest tak wszystko elastyczne, a oni mi powiedzieli, że elastyczne było do momentu, kiedy Rosjanie byli pod Kijowem i kiedy był szok. I
No
wtedy
właśnie.
jakby wszystko było robione w ten sposób, by po prostu przetrwać, przeżyć. A mówią, z chwilą, kiedy przeciwnik oddalił się od Kijowa, Kijów zapomniał o tym, jak skutecznie walczyć, a przypomniał sobie o po prostu biurokracji, co bardzo mocno utrudnia robotę chłopakom tam na miejscu. Także no, dzisiejsza rozmowa potwierdza no, twoje spostrzeżenia.
Zdecydowanie. Jakby powiem ci, że strasznie tęsknię za tamtym czasem. To znaczy, pewnie też dlatego, że wtedy żyli moi znajomi wszyscy jeszcze tam, może poza jedną osobą, która szybko rzeczywiście zginęła, ale poza tym to jednak ci najbliżsi kumple z Ukrainy oczywiście żyli. Ale też właśnie z racji na to, że czuć było wtedy, że ta motywacja w tym narodzie jest pełna, że ten po prostu, że wstyd było pójść. Jeżeli byłeś mężczyzną do sklepu, nie w mundurze, jeżeli też nie byłeś obcokrajowcem, miałem takie poczucie, że każdy chce się jakoś zaangażować. A teraz już tego nie czuję, jak tam jestem. To mnie trochę przeraża. Właśnie w
Miejmy
kontekście tego.
nadzieję, miejmy nadzieję, że no, po prostu w pewnym momencie, wiesz jak to mówią, że czasami trzeba dotknąć dna, żeby się od niego odbić, prawda? Miejmy nadzieję, że w pewnym momencie po prostu społeczeństwo ukraińskie się otrząśnie i rzeczywiście te wszystkie ręce na pokładzie, które kiedyś były i które pchały tą łódź do przodu,
Znowu.
wrócą i znów będą to robić.
Wiesz, no bo to też chodzi o to, że Rosja nie śpi. I to jest właśnie moje pytanie do ciebie, bo z mojej perspektywy, z Warszawy, czy nawet jak ostatnio z Kijowa, Rosja nie śpi. A jak ty na to patrzysz z frontu, to co z Rosją? Rosja jest silniejsza, słabsza, czy jest konstans? Jak
Słuchaj,
to wpływa tej wojny?
Dzisiaj słuchaliśmy wywiadu z jednym z wolontariuszy, który ściąga trupy ukraińskich żołnierzy, wolontariuszem ochotnikiem, który ściąga trupy ukraińskich żołnierzy, których bardzo często armia sama nie ściąga i oddaje ich rodzinom. I on porównywał ukraińskie wyposażenie z rosyjskim wyposażeniem. To już nie są te same mobiki, które przez Rosjan były pchane, wiesz, w starym radzieckim wyposażeniu. On mówi o tym, że mają dobry sprzęt, mają lepsze hełmy, mówi o tym, że te trupy mają mniej obrażeń, dlatego że mają w spodnie wszyty kewlar, że ten element jest umundurowania wzmocniony, czego na przykład nie ma w armii natowskiej. Więc widać, że tutaj Rosjanie nie śpią, odrobili pracę domową, także pod względem taktyki też, i idą do przodu. Jeżeli podniosą jakość swojej armii, spotęgują ilość, to Ukraina będzie naprawdę w jeszcze trudniejszym położeniu niż jest teraz. To, co się zdarzyło w Awdijewce, to, że Rosjanie wyskoczyli na plecach Ukraińców,
Tak,
korzystając ze starych rur kanalizacyjnych, świadczy o tym, że mamy do czynienia z mądrym przeciwnikiem, inteligentnym przeciwnikiem, który szuka rozwiązania.
który się uczy.
Który się uczy, tak. I w tym momencie, no tutaj też armia ukraińska powinna się profesjonalizować, powinna się szkolić, powinna pozyskiwać nowy sprzęt, powinna szukać nowych rozwiązań, by ta obrona była obroną efektywniejszą.
No i właśnie, jesteś tam, gdzie jesteś, w okopach ukraińskich w Donbasie. Czy Rosja jest zagrożeniem dla Polski z twojej perspektywy?
Wiesz co, z mojej perspektywy Rosja jest bezwzględnie zagrożeniem dla całego wolnego świata. Zwróćmy uwagę na to, co się pojawia w propagandzie, na to, co mówi Putin. Mówi o tym, że Ukraina jest zagrożeniem. On mówi, że przede wszystkim NATO jest zagrożeniem i że przede wszystkim walczą z NATO, którego Ukraina chce być częścią. I we wszystkich przemówieniach, czy to Putina, czy to decydentów z jego świty w Rosji, jest taka niesamowita nostalgia i tęsknota za wspaniałym imperium Związku Radzieckiego, za wspaniałym ich pięknym krajem. W ogóle neguje się tam prawo do samostanowienia narodów. Mówi się tu o krajach bałtyckich. O Ukrainie, no to szczególnie, czego efektem no jest otwarta inwazja. Myślę, że w tej perspektywie nikt w Europie no, nie może czuć się bezpieczny. Zwróćmy uwagę na to, że Niemcy mówią o wojnie. Zwróćmy uwagę na to, że Niemcy, które miały żywotny interes, by się dogadać z Rosją, by pogodzić Ukrainę i Rosję, by dalej w jakiś sposób toczyć swoje interesy, czy pozyskiwać surowiec z Rosji, Niemcy zaczęły przygotowywać się do wojny i zaczęły bardziej agresywną retorykę w stronę Imperium Putina. Więc jeżeli już Niemcy się obudziły, no to w tym momencie, wiesz, nasuwa się pytanie: Warszawo, gdzie jesteś? Co ty robisz? Co zrobiłaś nie tylko przez te 2 lata, ale tak naprawdę przez 10 lat, by się przygotować na konflikt, który, no, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, zbliża się do nas wielkimi krokami.
Tak uważasz, że do Polski zbliża się konflikt?
No, ja jestem małym robaczkiem, który gdzieś tam gania się po okopie ze szczurami. Natomiast wszystkie mądrzy analitycy, mający szersze spojrzenie na to wszystko, co się dzieje geopolitycznie, oficerowie specjalnych, będący na wysokich szczeblach dowodzenia, właśnie w tychże jednostkach, mówią, że tak, że wszystko wskazuje na to, że to się nakręca do czegoś większego, że Ukraina jest tylko i wyłącznie elementem gry wstępnej, jest czymś na zasadzie epizodu, być może mało istotnego względem tego, co się zbliża, co się szykuje.
No tak, to prawda. Nie wiadomo, czy to będzie tylko tu, czy też na wschodzie, jeszcze bardziej na Bliskim Wschodzie, na Dalszym Wschodzie, na Dalekim Wschodzie. No, nie są to dobre przemyślenia, ale tak jest, proszę Państwa, to co będziemy kryć? To jakby w tej chwili jest spokojnie, było 23 lutego 2022 roku i nikt nie myślał, że. Może część ludzi myślała i się spodziewała, ale pewnie nikt się nie spodziewał takiej wojny, jaka przyszła. Już tak bliżej końca chciałem cię zapytać, czego ci życzyć, Damianie?
Na pewno ciepła i zdrowia, bo tutaj te warunki bardzo mocno eksploatują nasze zdrowie, a wiadomo, że jeżeli zdrowi nie będziemy, to nie będziemy mogli dbać o zdrowie innych. No i życzyć rychłego spotkania z tobą, bo jeżeli się spotkamy, to znaczy, że dalej mam dwie ręce, dalej mam dwie nogi i wszystko poszło tak, jak powinno.
No i ja się wyleczyłem, bo to też musi, muszę Państwu zdradzić, że to właśnie te warunki, o których mówi Damian, to potrafią mieć niezły wpływ na, przewlekły wpływ na zdrowie. Ale jeszcze na koniec jeszcze chciałbym, żeby się powiedział w ogóle, czym jest ta inicjatywa, czym jest inicjatywa w międzyczasie, czym wy się zajmujecie. Ja tylko tak pokrótce, fundacja, wolontariusze nic na tym nie zarabiają, warto wspierać ich działalność, link będzie w opisie tego filmu, już jest, jak Państwo go oglądają. Do wsparcia fundacji w międzyczasie Damiana i jego kolegów, a moich znajomych, dobrych też. I co najważniejsze, tak mi się wydaje, że jesteście zawsze tam, gdzie jest gorąco. Jeździcie na takie turnusy miesięczne tam na front raz na jakiś czas i siedzicie z prawdziwymi żołnierzami. To nie jest jakaś tam punkt stabilizacyjny, tylko siedzicie po prostu. To jest, proszę Państwa, prawdziwe oko. Pozdrawiam wszystkie onuce, które będą tutaj pisały, a będą pisały. Się łączymy gdzieś, nie wiem, gdzie jesteś. To rzeczywiście Damian jest tam, gdzie jest gorąco w tej chwili. Byłem z nimi, widziałem. Mogę zaświadczyć.
Generalnie to my się zastanawiamy, czy to jest tak, że tam, gdzie my się pojawiamy, zaczyna się robić gorąco. Czy my jesteśmy na tyle gorącolubni, że pojawiamy się tam, gdzie jest gorąco? Ofensywa zaporska, walki pod Bachmutem, teraz tu, gdzie jesteśmy. My jesteśmy dość specyficznymi medykami, bo po pierwsze jesteśmy ochotnikami. My tu jesteśmy całkowicie na swoich własnych urlopach, w trakcie swojego wolnego czasu. Bezpłatnie nie pobieramy za to, co robimy tu na froncie, żadnego wynagrodzenia. Robimy to, bo uważamy, że powinniśmy. Ja to robię od 10 lat. Wielu ludzi dobrej woli dołączyło się do mnie i tak powstała fundacja w międzyczasie, która wysyła medyków w okopy. Poza nami i poza kolegami z GSR ON, których pozdrawiam serdecznie, jesteśmy jedynymi polskimi medykami, którzy pracują bezpośrednio w okopach i pracują bezpośrednio z żołnierzami w strefie śmierci. Dalej od punktów stabilizacyjnych pojawiają się już inne grupy medyczne, które pracują w kraju. Natomiast no, my jesteśmy dość specyficzni, my jesteśmy tam, gdzie rzeczywiście nad głową lata. Nasza działalność jest tylko i wyłącznie dzięki ludziom dobrej woli, dzięki Państwu, dlatego że utrzymujemy się całkowicie z datków, z donacji. Te samochody, które mamy, ten sprzęt, który mamy medyczny, to wszystko jest dzięki Wam. Pomagacie ratować ludzkie życie. Można powiedzieć, że jesteśmy trochę narzędziem w waszym ręku dzięki Waszemu wsparciu.
I na koniec, Damianie, Ukraina wygra tę wojnę. Wierzysz w to, będąc tam po tych prawie 2 latach, bo zbliża się druga rocznica?
Myślę, że moralnie już ją wygrała. Powiem na koniec, że życzę Ukrainie tego, żeby Ukraina wygrała tą wojnę. Życzę moim kolegom, którzy walczą tutaj na froncie, by przeżyli, byśmy mogli pod koniec tej wojny pojechać w Bieszczady i przy ognisku napić się po prostu. Już na sam koniec chciałem pozdrowić wszystkich serdecznie, podziękować za wsparcie. Podziękować za to, że nie odwracacie wzroku od tego, co się tu dzieje na wschodzie. Bądźcie zdrowi.
Ja się do tego dołączam. Dziękuję Państwu za to, że obejrzeliście tą rozmowę, że dalej interesujecie się kwestią Ukrainy, tego, co się tam dzieje, tej wojny, która cały czas trwa. Przypominamy o tym, gdzie tylko możemy. Ja stąd, Damian stamtąd. Dziękuję Ci bardzo, Damianie, przyjacielu, za tę rozmowę. Pozdrów chłopaków, pozdrów ukraińskich żołnierzy od nas i od Polaków. Myślę, że od Państwa też, od widzów, którzy tutaj to oglądają, którzy wspierają Ukrainę. No, my z Wami, jak to mówią. Pozdrowienia, Damianie. Dziękuję jeszcze raz.
Trzymaj się, przyjacielu. Do zobaczenia.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.